Mam wątpliwości, czy Rosjanie w tej chwili są w stanie bez szkody dla głównego wysiłku, czyli Donbasu, wydzielić 50-tysięczne zgrupowanie uderzeniowe. Przekonany jestem, że Ukraińcy nadal będą powoli w krwawej walce, ale oddawać kawałki Ukrainy, no ale dosłownie w tempie żółwia, bo gdybyśmy... Myślę, że zarówno Trump, jak i Putin nie docenili jednak Europy Zachodniej. Dwa, nie docenili Ukrainy, znowuż. Ludzie zajmujący się obronnością kraju bardziej powinni się martwić nie o obronę przesmyku Suwalskiego przed Rosjanami, tylko o to, jak my go w razie czego przekroczymy i czy w ogóle przekroczymy, żeby wspomóc państwa nadbałtyckie, Łotwę, Litwę, Estonię. Natomiast armia rosyjska, ja słyszę, że jest gorsza niż na początku wojny. Moim zdaniem absolutnie nie. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam.
Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi rewelacyjną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Wygraj życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I drodzy Państwo, przypominam, że partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej znajdziecie w opisie pod tym filmem. O, Błękitny Rekin, nasz gość specjalny. A skoro gościem specjalnym odcinka jest Błękitny Rekin, oznacza to, że partnerem naszym dzisiaj jest rewelacyjna sieć VPN Surfshark. Uwaga, specjalnie dla naszych widzów, wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linka surfshark.com/historiarealna. Sam używam Surfsharka, więc mogę go Państwu polecić z czystym sumieniem. Gdybym chciał wymienić wszystkie rewelacyjne funkcje Surfsharka, to bym chyba cały ten odcinek temu musiał poświęcić, ale kilka przykładów. Przeżywaj przygody w cyfrowym świecie z całodobową ochroną prywatności, jaką zapewnia Surfshark. Możecie zmienić sobie dzięki Surfsharkowi swój adres IP i w ten sposób ukryć swoją lokalizację. Funkcja Clean Web blokuje reklamy i wyskakujące okienka, w tym prośby o akceptację plików cookie. Prawdziwa zmora. Włącz Surfshark Antywirus, skuteczne narzędzie do ochrony wszystkich Twoich urządzeń. Surfuj po internecie bez reklam i pozostawiania cyfrowych śladów dzięki wyszukiwarce Surfshark Search. No i kolejna fajna rzecz, otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wyciekach danych Surfshark Alert. Tworzyć można swoją nową internetową tożsamość i nowy adres e-mail dzięki funkcji Alternative ID. Przypominam, że czeka na Was fantastyczna oferta. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. A moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam też Państwa.
Miło mi bardzo powitać pana pułkownika. Tym bardziej, że z tego, co widzę na drugim planie, nie jest pan sam dzisiaj.
Tak, będzie nam towarzyszyć owczarek belgijski Malinois. Tak, wielka, że tak powiem, przygoda. Posiadanie tego psa jest przygodą, bo jest to ogromnie wymagająca rasa, a równocześnie niesamowita. Tak.
No właśnie, ja słyszałem, że to jest jakaś mega super inteligentna, posłuszna rasa, no same superlatywy. No i słodka, jak widzę.
No terytorialna, powiedzmy, tak? No tutaj musi się do gości przyzwyczaić.
No dobrze, bardzo miło, szczególnie, że jesteśmy kanałem, który, mówiąc nowocześnie, jest prozwierzęcy, tak? Często prezentowaliśmy kanarki, koty, psy i inne zwierzęta naszych gości. Panie pułkowniku, bardzo miło mi pana gościć po dłuższej przerwie spowodowanej urlopem Historii Realnej, no ale wróciliśmy z nowymi siłami, gotowi do akcji i od razu na frontach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Dzieje się bardzo dużo, ale prezydent Zełenski zapowiedział dzisiaj, że się będzie działo jeszcze więcej. Mianowicie zapowiedział wielki przełom w postaci ofensywy letniej strony rosyjskiej, która według źródeł wywiadowczych ukraińskich ma nastąpić latem, już Rosjanie mieli sprowadzić zgromadzić 50 tysięcy żołnierzy gdzieś w rejonie Kurska, którzy mają uderzyć na Sumy. No brzmi to bardzo groźnie. Czy wojna pozycyjna może znowu zamienić się w wojnę ruchomą?
Raczej nie, bo ja jestem ostrożny do tego, co mówi Kijów od dawna, jeżeli chodzi o te zgrupowania wojsk rosyjskich. I absolutnie nie wykluczam, że rosyjskie zgrupowanie na pewno jeszcze 50 tysięcy nie liczy, ale że taką liczebność osiągnie. Tym bardziej, że tam znajdowały się już siły, które brały udział w operacji wypchnięcia Ukraińców z obwodu kurskiego, dość znaczące, ale Kijów już kilkakrotnie informował, że 50 tysięcy na Zaporożu i ruszy nowy kierunek. Zgrupowanie uderzające na Charków miało mieć 50 tysięcy. Na Zaporożu nic nie potwierdza tego, żeby tam miałoby być 50 tysięcy, w sensie 50 tysięcy jako zgrupowanie uderzeniowe, bo liczebność ogólnie rosyjskiego zgrupowania zaporowskiego może tyle liczyć. Razem z logistyką, z pododdziałami obsadzającymi fortyfikacje i tak dalej. Natomiast druga rzecz to jest zgrupowanie uderzeniowe. I nic się nie pojawiło większego, które żadna większa operacja rosyjska na Zaporożu, która by uzasadniała te informacje. Wiemy już, że na Charków, na tym kierunku północno-charkowskim nie uderzało 50 tysięcy Rosjan z całą pewnością. W operacji, tej operacji, jak to określał Kreml, antyterrorystycznej, bo to nie była część operacji wojskowej, czyli operacji wypchnięcia Ukraińców z obwodu kurskiego, miało tam liczyć 70 tysięcy nawet. Z całą pewnością nie było tylu Rosjan, więc skąd te informacje? Jeszcze raz, ja nie wykluczam, że to zgrupowanie tam się może formować, rzeczywiście. Natomiast te informacje przede wszystkim mają pokazywać wysiłek ukraiński, że Rosjanie są w stanie tak dużymi siłami operować pomimo dużego zaangażowania, czyli mają motywować Zachód do pomocy. No a że nie zaatakowali, to ale mogli, prawda? I nie wiem, czy to trochę nie jest związane z tym, tym bardziej, że wpisuje się to w oświadczenie Putina, który mówił, że Rosja zbuduje strefę buforową i ta strefa buforowa ma objąć z perspektywy Rosjan ich obwody, czyli ma powstać wzdłuż granicy z obwodem briańskim, kurskim i białgorodzkim. Czyli ona powstałaby na terenie, w przypadku Ukrainy, czyli zajęcie części terenu, z tego co pamiętam, to będzie bodajże Czernichowski chyba, Sumski zasadniczy i część Charkowskiego, prawda? No i teraz to jest chyba wykorzystanie trochę tego, co powiedział Putin. Czy Rosjanie uderzą? Uderzyć mogą. Natomiast problem jest taki, że mam wątpliwości, czy Rosjanie w tej chwili są w stanie bez szkody dla głównego wysiłku, czyli Donbasu, wydzielić 50-tysięczne zgrupowanie uderzeniowe. Powtarzam, bez szkody, czyli nie, że przerwać tam, przenieść tam, nie, ale nie osłabić przez to znacząco, to raz, a przypominam, to jest zasadniczy kierunek rosyjskiego wysiłku. Dwa, na ile ich logistyka będzie w stanie zabezpieczyć zupełnie nowy kierunek operacyjny. Co prawda logistyka miałaby łatwiej, bo ona działałaby na terenie Rosji, więc duże ułatwienie, no ale to jest potężny wysiłek zgromadzenia, użytowania zapasów, następnie zabezpieczenia działań zaczepnych. Obecnie wyraźnie rosyjska logistyka ma problemy z zabezpieczeniem wielu kierunków równocześnie. No i teraz kierunek kolejny, zupełnie osobny. Powiem, że nie do końca jestem przekonany co do rzeczywistości tego zagrożenia, aczkolwiek mówię, absolutnie nie wykluczam tego. Ale jeżeli już, to nie w najbliższym czasie, tak sądzę. A mówiąc o ofensywie rosyjskiej, ja jestem przekonany, że ona już ruszyła. Tak? Kolejna faza rosyjskiej ofensywy już się zaczęła. No, biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił przez Rosjan na kierunku już nie bezpośrednio Pokrowska, bo tam Rosjanie ponieśli porażkę. Pokrowska nie udało się zdobyć. Zdobyli sporo terenu, ale celem operacyjnym, celem głównym, który chcieli przekuć na sukces strategiczny, było zajęcie Pokrowska i to się nie powiodło. W tej chwili uderzają na nowym kierunku, na zachód, czy tam na północny zachód na północny wschód od Pokrowska i tam mają dość znaczące sukcesy terenowe, ale to jest ofensywa właśnie.
No tak, czyli Zełenski zapowiada jakieś wielkie działania w stylu rajdu Guderiana, a tymczasem ta ofensywa powolutku gdzieś tam w innym miejscu idzie do przodu. I panie pułkowniku...
Przy czym, jeżeli można jeszcze, panie redaktorze, bo Ukraińcy mogą mieć problem z zatrzymaniem działań tam rosyjskich, nawet przy uderzeniu mniejszymi siłami. No ale jeżeli od razu zbudujemy narrację, że to jest 50 tysięcy, a uderzy 10 i będzie z problemem, żeby ich zatrzymać, ale dalej będziemy mówili, że mają miażdżącą przewagę. To jest też trochę chyba ubezpieczenie się na to, do czego może dojść.
Tak, przygotowanie gruntu też na to, co się może wydarzyć. Natomiast jakby trochę wydawają się potwierdzać słowa Zełenskiego o jakiejś nowej ofensywie rosyjskiej, jakieś ostatnie rosyjskie też enuncjacje oficjalne. Rosjanie coraz częściej przekazują, że nie będziemy już w ogóle rozmawiać z reżimem Zełenskiego, mimo że już tam sygnalizowali, że rozmawiać będą, prawda? No i jakieś tam opowieści o tym, że Ukrainę trzeba zlikwidować w całości, między innymi Miedwiediew to powiedział chyba wczoraj czy przedwczoraj. Myśli pan, panie pułkowniku, że Rosjanie mają nadzieję, że zdobędą jakąś wielką część Ukrainy albo wręcz całą?
Znaczy, co powiedział Putin? Putin powiedział, że do końca roku zajmą 4 obwody. Czyli mówimy o Chersońszczyźnie, gdzie to jest niezbędne do tego jest, przynajmniej przy takim układzie frontu, sforsowanie Dniepru. Już raz próbowali, wiemy, że źle to się to skończyło. To jest uderzenie na Zaporoże, gdzie Ukraińcy mają głęboko rozbudowane fortyfikacje. To jest zdobycie Pokrowska, Czasifiaru do końca, Konstantynówki, a w następnej kolejności Słowiańska i Kramatorska, gdzie one są podejścia tam bardzo mocno ufortyfikowane. No i opanowanie obwodu ługańskiego, co im się udało, bo praktycznie obwód ługański jako jedyny, co należy podkreślić, jest pod rosyjską okupacją.
W 100%.
Tak, praktycznie tak. Tam chyba jakiś ułamkowy procent nie zajęli. I teraz po pierwsze do końca roku, no czyli tak długo, bo no przecież, prawda, mamy
dopiero
tak, nie mamy połowy roku nawet. Rosjanie cały czas trąbią, że mają spektakularne sukcesy. Okazuje się, że jednak zajmie to sporo czasu. I mało tego, jeżeli zdolności rosyjskie do przełamywania ukraińskiej obrony będą na tym samym poziomie, a ukraińska obrona również na podobnym, czyli nie nastąpi jakieś znaczące zniszczenie sił ukraińskich, to szanse na zajęcie tych 4 obwodów do końca roku są obecnie znikome. Dlatego, że znakomita większość rosyjskich zdolności ofensywnych, czyli mówimy nie tylko o żołnierzach i sprzęcie, ale mówimy o zabezpieczeniu bojowym działań, czyli działań artylerii, dronów, walki radioelektronicznej, rozpoznania wojsk inżynieryjnych, łączności i zabezpieczeniu logistycznym, no, pozwala im na razie na dużą operację w Donbasie i pomocnicze kierunki, tak jak to jest walka w obwodzie charkowskim, gdzie tam Ukraińcy walczą wzdłuż rzeki Oską czy też Oski. Plus pozwoliło na wypchnięcie Ukraińców z obwodu kurskiego. Ale już na przykład z zabezpieczeniem logistycznym operacji na kierunku Chasiv Yar mają ewidentnie problemy, bo tam front już chyba ze 2 miesiące stanął. Prawda? Stąd plan jest ambitny, tylko musiałoby dojść do znaczącego zniszczenia zdolności ukraińskich. Ja nie wykluczam, że wręcz przekonany jestem, że Ukraińcy nadal będą powoli w krwawej walce, ale oddawać kawałki Ukrainy, no ale dosłownie w tempie żółwia, bo gdybyśmy te postępy przeliczali dobowo na metry, no to to jest mniej więcej postęp żółwia. Oczywiście żółw, chcąc dojść dokądś, w końcu dotrze. No kwestia czasu, prawda? I w przypadku żółwia, jeżeli już jesteśmy, no on też musi odpoczywać, prawda? Jednak. No, Rosjanie mają pod dowództwem Mordwiczewa, nowego dowódcy wojsk lądowych, oni mają taktykę prowadzenia ofensywy do momentu, kiedy następuje wyczerpanie sił, potem przerwa, nazywana przerwą operacyjną, której nie powinno być, tak? Ofensywa nie powinna mieć przerw operacyjnych. Tak jak walczyli Rosjanie czy też Sowieci w czasie II wojny, tam ich ofensywa kończyła się, kiedy osiągnęli cel określony. A tu trwa tak długo, jak długo starczy sił, przerwa, odtwarzanie. No i teraz, jeżeli to będzie nadal trwało, tak, no to pewnie jeszcze będzie jedna przerwa i kolejna faza, będziemy to nazywać ofensywą jesienno-zimową, prawda? I ta wojna tak będzie zapewne wyglądała, o ile się nie pojawią czynniki, które trudno przewidzieć, tak? Załamanie ukraińskiego frontu z jakiegoś powodu. Natomiast jeszcze raz, na razie na to załamanie takie całkowite nic nie wskazuje, aczkolwiek pod względem operacyjnym sytuacja wojsk ukraińskich w Donbasie jest gorsza niż w czasie naszej poprzedniej rozmowy. To też trzeba podkreślić.
Tak jest, ale to ja też uważam, że sprawą rozstrzygającą będą możliwości obronne Ukrainy po prostu. A co za tym idzie? Bo od tego one są uzależnione, wsparcie od Zachodu i wsparcie Amerykanów. I tutaj pozwoli pan, panie pułkowniku, że wprowadzę wątek taki lekko polityczny, ale to jest naprawdę śmieszne. Otóż Trump coraz bardziej się denerwuje i irytuje na Putina. Przedwczoraj napisał, że Putin kompletnie zwariował, a teraz dzisiaj następujący tweet umieścił. Gdyby nie ja, napisał, dużo złych rzeczy przydarzyłoby się Rosji. Naprawdę złych rzeczy. Putin, nie igraj z ogniem. Ja przypomniałem sobie, no bo kontekst jest taki, że Trumpa irytuje to, że Putin nie chce się zgodzić szybko na pokój, tak jakby Trump chciał. I przypominam sobie całą tą narrację amerykańską sprzed wyborów, kiedy to Trump zapowiadał, że jak Putin będzie niesforny i nie będzie się go słuchał i nie zgodzi się na pokój, to on wtedy da Ukrainie wszystko, co Ukraina będzie potrzebowała, żeby pobić Rosję, tak ostro pobić. I pytanie, czy skłania się teraz Trump ku temu, no bo to rzeczywiście byłby, nie wiem, zalanie teraz armii ukraińskiej nowoczesnym sprzętem, to może byłby ten game changer.
Pamięta pan redaktor, ja wspominałem, że jakoś trudno jest mi być takim zwolennikiem wielkim działalności obecnego prezydenta amerykańskiego, ale też nie należę do jego całkowitych krytyków mimo wszystko. Dlatego, że działania z perspektywy dość egocentrycznego postrzegania rzeczywistości przez amerykańskiego prezydenta, one jak gdyby swoją logikę mają. I to jest po części logika biznesowa. I no w mojej ocenie, ja co prawda nie zajmuję się geopolityką w sposób taki chociaż nawet półprofesjonalny, no ale jakieś swoje przemyślenia mam, no dlatego, że pełnoskalowa wojna no mocne powiązania z polityką ma, bo jest narzędziem do realizacji celów przecież politycznych. I teraz moim zdaniem wygląda to tak, że Putin zagrał to biznesowo, ale biznesowo w taki sposób, że dał Rosji dużo, ale uzależnił, że to dostanie, jeżeli się dogada z Ukrainą. Tak to mniej więcej brzmiało.
Trump, panie pułkowniku.
Tak, przepraszam, Trump. Przejęzyczenie moje, Trump. Putin wyraźnie potraktował Trumpa w taki chyba mocno lekceważący sposób, aczkolwiek mówił coś innego i uznał, że on to już praktycznie ma. Okazało się, że nie. Przy czym tak, myślę, że zarówno Trump, jak i Putin nie docenili jednak Europy Zachodniej. To raz. Dwa, nie docenili Ukrainy, znowuż. I po trzecie, tutaj pojawiły się takie czynniki dodatkowe trochę, bo pojawiły nam się konflikty, zarzewia konfliktów nowe, bo tu wszystko wiąże się, prawda? Czyli gdzieś Indie, Pakistan, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Chiny zagrały też chyba trochę inaczej, bo ewidentna ta wojna chińsko-amerykańska raczej nie wybuchnie tak szybko, jak niektórzy zakładali, myślę. I kiedy to wszystko się powiązało, finalnie okazało się, że Putinowi na stole został typowy dla Rosji argument, biorąc pod uwagę ich kulturę strategiczną, czyli argument siły. Czyli znowuż wróciliśmy do miejsca, gdzie pozostał argument siły. Czyli niszczyć Ukrainę każdymi dostępnymi środkami. No bo jeżeli uznał, że okej, nie dogada się z Ukrainą, przy czym tak, no jego żądania w zasadzie były te oficjalne, no były niemożliwe do realizacji. Natomiast czy w ogóle Putin z Ukrainą się dogadać chciał? No chciał pokazać, że chce, żeby Amerykanie dali mu to, co chciałby. Tylko, że to nie wystarczyło. Same spotkania Trumpowi nie wystarczyły. Trump jednak ma umysł biznesmena. Jego interesuje ten end state. Osiągnąłem, nie osiągnąłem. A to jest trochę zero-jedynkowe. No i Trump uznał, okej, nie osiągnąłem tego. Robią mnie w konia. Najpierw twierdził, że Ukraina, potem, że oboje. Teraz patrzy w stronę Rosji, bo Ukraina to rozegrała dobrze. Chcecie się spotkać w Turcji? Okej, jesteśmy. Prawda? Umowę z Amerykanami w końcu podpisali o minerałach. Podpisali. Czyli finalnie jednak, no, jak Trump to ocenia zero-jedynkowo, dostał. Prawda? Jakby Ukraina swój ruch wykonała. Rosja nie bardzo. No i w wyniku czego to było tak? No mimo wszystko chyba niedocenienie przez Kreml amerykańskiego prezydenta, mimo wszystko niedocenienie Europy, bo Europa tutaj zagrała na tyle, na ile miała karty, no to tymi kartami gra, aczkolwiek atutów w tej talii specjalnie jeszcze nie ma, ale się pojawić mogą. Tak? No i dalej Ukraina dalej, kiedy czytamy badania takich niezależnych ośrodków, dalej jednak politykę Zełenskiego wspiera, dalej jest gotowa w tej wojnie trwać, aczkolwiek oczywiście to jest w dużej części taka gotowość bierna, no bo aktywność ta czynna to by była wtedy, gdyby z zachodu przyjechało 200 tysięcy ochotników ukraińskich, prawda? No to się nie wydarzyło. No i reasumując, jeżeli już na te polityczne dywagacje pan redaktor mnie naciągnął, no Putin wrócił do kultury strategicznej Rosji, bo Rosja carska miała taką, Związek Radziecki miał, Federacja Rosyjska taką ma, czyli to jest kultura siły. Rzeczywiście kultura strategiczna Rosji, no ona skutkuje często fizyczną okupacją terenu. No i mamy, no zajmiemy fizycznie to wszystko, wejdziemy, zdobędziemy, wydrzemy wam, tak? Nawet gdybyśmy mieli walczyć 20 lat, tak jak to był przekaz po rozmowach w Stambule, tak? Jeszcze przywołanie nieprzypadkowo zapewne konfliktu ze Szwecją, gdzie w wielu książkach historycznych ten konflikt zwycięski dla Rosji uważany jest za początek tego rosyjskiego imperium, które jak gdyby było tym państwem, które nam się kojarzy obecnie z Rosją, prawda? No i w zasadzie tyle. No.
No, ja tylko na koniec powiem, że do tego tweeta o tym, że Putin igra z ogniem, odniósł się nie kto inny jak Miedwiediew, nasz ulubiony rosyjski internauta, i zagroził nie mniej, nie więcej Stanom Zjednoczonym trzecią wojną światową. Co przy tym, jak Rosja sobie radzi z Ukrainą, no śmiałe groźby.
No powiem, że oczywiście tutaj to nie jest, to jest taki głos, który jest wrzucany właśnie po to, żeby to na pewno adresatem tego nie byli Amerykanie, tylko adresatem tego byli Rosjanie.
Panie pułkowniku, z spraw sensacyjnych, jeżeli chodzi o wojnę, to gruchnęła wiadomość dwa dni temu, że śmigłowiec Putina Mi-17, którym poruszał się prezydent Federacji Rosyjskiej gdzieś w pobliżu Kurskiego obwodu, dostał się pod ogień dronów ukraińskich. Czy byliśmy blisko od centymetr od takiej wielkiej sensacji, jaką byłaby śmierć prezydenta Federacji Rosyjskiej, czy to jest jakaś propaganda rosyjska, która ma przedstawić Putina jako człowieka niezatapialnego?
Nie znam odpowiedzi. No panie, czy można wykluczyć sytuację, że śmigłowiec z prezydentem Federacji Rosyjskiej zostanie trafiony ukraińskim dronem? Teoretycznie tak, bo on się powinien przemieszczać poza zasięgiem dronów zdolnych ścigać śmigłowiec. Czyli drony relatywnie niewielkie, ale szybkie, ale w związku z tym o relatywnie krótkim zasięgu. Prawda? No więc teoretycznie jest to niemożliwe. Czy praktycznie nie doszło do zbiegu okoliczności, gdzie jakaś grupa rosyjskich operatorów dronów mogła być wysunięta, bo była akurat infiltracja rosyjskich pozycji, grupa była głębiej niż zakładano i tak dalej. Więc teoretycznie nie powinno się tak zdarzyć. Czy mogło dojść? No mogło, ale jak gdyby jakoś nie mamy wizualnych potwierdzeń tego, bo co by nam to potwierdziło? Nagranie. Tak, a tak to mamy dywagację, więc ja osobiście niezbyt w to wierzę. O.
No dobrze. Ja też, tak mi się wydaje, jakaś podejrzana historia.
Tak. Aczkolwiek trafienia śmigłowców dronami już się w czasie tej wojny zdarzyły.
Tak, to oczywiście, że tak. Natomiast tutaj ja widzę takie trochę zagrywkę w stylu: zobaczcie, nasz prezydent to twardziel, lata nad frontem, dronom tak, się nie kłania.
Tak. Ja bym bardziej szedł właśnie w stronę tego przekazu. Tak, tam jeszcze szkoda, że nie napisali, że Putin osobiście odebrał broń ochroniarzowi i zestrzelił tego drona.
Prawda? Przez okno.
Tak.
No dobrze. Tradycyjnie chciałbym też, jak już jesteśmy w tym przypadku, jak pan mówi, panie pułkowniku, nie mamy materiałów audiowizualnych, natomiast jak pan wie, jestem namiętnym widzem, co to dużo mówić, tych filmików z frontu. One jednak dają nam prawdziwy obraz tej wojny i kilka zwróciło naprawdę moją uwagę w ostatnim czasie. Zacznijmy może od tego, i tutaj to wywołało nawet ciekawą dyskusję internautów, czyli śmiano się bardzo przez jakiś czas z jakichś takich motokomand rosyjskich, które wpadały na ziemię niczyją na motorach i pędziły w stronę okopów ukraińskich. I teraz ku zaskoczeniu tych, którzy się śmieli z tego, Ukraińcy pokazali analogiczny film swojego motokomando. Lecą faceci na motorach z kałasznikowami pod pachami. O co chodzi, panie pułkowniku, w tej taktyce?
Okej, bo to jest tak. Ja akurat się z tego nie śmiałem. Raczej obserwowałem uważnie, dlatego że obecnie rozwój dronów, i to nie tylko dronów uderzeniowych, ale dronów naprowadzających ogień artylerii, wykrywających zgrupowania po przeciwnej stronie, w zasadzie niemal zabił manewr wojskami w strefie działań bezpośrednich, czyli w tej strefie, która jest rażona ogniem artylerii. Co się wydarzyło? No, okazało się, że obecnie każda próba koncentracji sił, no bo standardowo, żeby wykonać atak, gdzieś te siły muszą się zebrać, bo tam się uzupełnia paliwo, amunicję, stawia zadania, analizuje teren i tak dalej. Następnie muszą w sposób zorganizowany się przemieścić, tak to kiedyś wyglądało, tak? Rozwinąć z ugrupowania marszowego w bojowe i dokonać ataku. I to jest obecnie niewykonalne, dlatego że te ugrupowania tak, jeżeli się zbyt głęboko będą koncentrować poza zasięgiem artylerii, to będzie oznaczało, że to musi być odległość rzędu 40 km od frontu. No i teraz one muszą w tym samym czasie pojawić się w określonych miejscach. No, pokonanie 40 km, przy czym te 40 km już potem jest pokonywane pod ogniem artylerii. Jeżeli będą w ugrupowaniu jednym, to koncentracja ognia artylerii kierowana przez drony zniszczy tą kolumnę. Jeżeli będą w szyku mocno rozproszonym, no to potem to się musi zebrać. To nigdy nie wjedzie dokładnie w tym samym czasie, dokładnie w te miejsca, w które chciano, żeby to się pojawiło i tak dalej. Stąd te problemy, więc problem z koncentracją wojsk. No i teraz początkowo radzono sobie tak, że używano głównie piechotę. Czyli transporter, mówiąc kolokwialnie, na pełnym gazie podrzucał piechotę, wyrzucał ją i szybko uciekał. Tak, zanim artyleria tam zdążyła zniszczyć go. No ale potem pojawiły się w dużej ilości drony FPV, przed którymi transporter nie jest w stanie uciec, bo dron jest od niego szybszy. I to w dużej ilości. No i się pojawiło co? Okej, no to jeżeli walczymy głównie tą piechotą, która nie wymaga takiego wysiłku, przygotowywania zgrupowań i tak dalej, no to jak ich przerzucimy, żeby zyskali kontakt ogniowy z przeciwnikiem? A mówimy o strefie śmierci, obecnie około 10 km, a te drony, które polują na pojazdy, polują już w strefie 20 km frontu. No czyli ta piechota zaczyna akcję bojową już, czyli wchodzi w kontakt z przeciwnikiem 20 km od linii walk. To już dla nich jest kontakt bojowy, bo już są drony. No i teraz jak mają pokonać tą strefę śmierci? No, rozproszyć szyk i możliwie szybko. No przecież no nie ma żołnierza, który jest w stanie biec w oporządzeniu szturmowym 20 km, a potem przeprowadzić szturm. No to co? Motocykle? Te lekkie pojazdy taktyczne, z których się u nas śmiano, nazywając wózkami golfowymi, one wózkami golfowymi nie są, chociaż podobnie wyglądają. One całkiem nieźle sobie radzą w terenie. Ja widziałem nawet hulajnogi, gdzie żołnierze rosyjscy się przemieszczali na hulajnogach elektrycznych. No tu trochę przesada, bo zdolność pokonywania terenu przez tą hulajnogę jest mocno dyskusyjna, więc może bym nie szedł w stronę hulajnóg, ale motocykle krosowe jak najbardziej. No i teraz okazało się, że to ma swoją skuteczność, bo my byliśmy karmieni przede wszystkim filmami, gdzie taki atak się nie powiódł. Źle wybrano teren, gdzie te motocykle grzęzły. Żołnierze posługujący się motocyklami byli niewystarczająco wyszkoleni. Koncentracja dronów była tak duża, że zdążyły te motokomanda zniszczyć, ogień artylerii na nich się skupił, ale nie widzieliśmy tych filmów już, gdzie to miało swoje powodzenie. No bo Ukraińcy co? Pokazywali te, które zakończyły się porażką. Natomiast mamy już przykłady z kolei publikowane przez Rosjan, gdzie takie ataki obecnie, gdzie kilka czołgów, kilka transporterów i kilkudziesięciu motocyklistów docierało, prawda, do ukraińskiej obrony i swoją skuteczność wykazali, bo się udawało jak gdyby niektóre pozycje opanować. Czyli powód przede wszystkim drony. Powodem są drony, aczkolwiek zarówno drony uderzeniowe, jak i głęboko prowadzące rozpoznanie obrazowe, przekazujące namiary dla artylerii. Upośledzenie manewru. Ta wojna zabiła manewr, o którym myślano, którego uczono jeszcze 5-6 lat temu. Teraz jeszcze logistyka. Jak dostarczać amunicję, wodę, żywność żołnierzom na pierwszej linii? Jak ich rotować z tej pierwszej linii? Jak transportować rannych? O poległych nawet nie wspomnę. Kiedy ci żołnierze, będąc w okopach za plecami, mają 10 kilometrów strefy śmierci. No, codziennie nad polem walki po obu stronach jest przez cały czas nie mniej niż 5 tysięcy dronów. Przez cały czas. To jest minimum. A na kierunkach głównych uderzeń tych dronów jest wielokrotnie więcej. Jeżeli Ukraińcy mówią, że wykonują miesięcznie około 70 tysięcy uderzeń dronami. 70 tysięcy miesięcznie. Rosjanie mają podobną skalę. A to przecież nie są wszystkie drony, które były. To są policzone uderzenia. Niekoniecznie celne i skuteczne, ale kupa dronów spada po drodze, znika przez zakłócone przez walki radioelektroniczne, jest zestrzeliwanych i tak dalej. 70 tysięcy uderzeń miesięcznie. Każda ze stron, czyli 140-150 tysięcy po obu stronach. Więc te motokomanda, te lekkie pojazdy taktyczne i tak dalej, to jest wynik konieczności działania w ugrupowaniu głęboko rozproszonym już na odległości co najmniej 10 kilometrów od linii frontu.
No tak, teraz ma to wszystko sens. Bardzo panu dziękuję, panie pułkowniku, za wyjaśnienie tego. A słuchając to, o czym pan mówi, o tej ilości tych dronów nad polem bitwy, tym, co one robią, ja już słyszałem, że żołnierze obu stron chorują na poważne psychozy. To znaczy jakieś najmniejsze bzyknięcie w powietrzu komara dosłownie powoduje, że wszyscy tam się chowają przerażeni. I nie wiem, czy pan to widział, bo to chyba dzisiaj pojawił się ten filmik, ale on nie jest krwawy, tak jak większość filmików pokazujących uderzenie drona na piechura, ale jest naprawdę mocno wstrząsający. To jest jakieś pole, siedzi rosyjski żołnierz, chyba rosyjski, z głową w rękach, tak przykucnięty, i wokół niego lata dron. I on taką apatią całkowitą przyjmuje tą swoją śmierć, która mu zaraz nastąpi. I jeszcze ten Sukinsyn, który kieruje tym dronem z tej drugiej armii, zakładam, że to chyba Ukrainiec, jeszcze tak lata przed nim, drażni go, odsuwa ten moment uderzenia, nie? I myślę, że z jednej strony mamy tutaj ten człowieka oczekującego na śmierć, z drugiej strony kogoś, kto się bawi tym straszliwym momentem. Muszę powiedzieć, że to będą z jednej strony jacyś zdeprawowani ludzie wyjdą, z drugiej straumatyzowani z tej wojny. Rosyjscy i ukraińscy psycholodzy wojskowi będą mieli kupę roboty.
To się kwestia traumy, zaczynając od PTSD, po jak gdyby takie wypalenie tej empatii, prawda? Bo to nie jest utrata, to jest dosłownie wypalenie empatii wręcz już. Jest i po tej wojnie będzie masowe po obu stronach. I to będzie dla obu krajów wyzwanie olbrzymie, przy czym dla Ukrainy większe, bo populacyjnie to wygląda inaczej przecież. Natomiast co do tej psychozy, to nie jest pierwszy film. Ja już takie filmy widywałem wcześniej, gdzie żołnierze, i to nie tylko rosyjscy, bo ja też śledzę tą infosferę, to co publikują Rosjanie, nie tylko Ukraińcy, i to jest po obu stronach, gdzie rzeczywiście albo żołnierz się na tą śmierć godzi, tak, czyli apatycznie czeka na ten cios, albo sam wybiera śmierć i ginie z własnej ręki, prawda? Czyli nie chce czekać, aż operator drona podejmie decyzję, bo on być może będzie sobie wokół niego jeszcze chwilę latał, prawda? Woli zastrzelić się sam, przy czym uderzenie drona nie zawsze się kończy szybką śmiercią. Jest sporo materiałów filmowych. Ja co prawda jakoś specjalnie ich nie śledzę, ale też nie unikam, jeżeli ktoś mi podeśle, no bo jednak chcę tą wiedzę mieć, gdzie ludzie umierają przez paręnaście minut po ataku dronem. Materiały są też publikowane. I na myśl o tym, że urwie rękę, nogę i on się będzie wykrwawiał, prawda, albo go wypatroszy, bo to mówimy o ładunkach kumulacyjno-odłamkowych, więc tam obrażenia są fatalne przy eksplozji, bo to są często ładunki kumulacyjne, gdzie dodano element generujący odłamki, tak? Czasem nawet śruby zwykłe, prawda? No i teraz jak to mnie rozszarpie, no to często żołnierz woli się zastrzelić po prostu, gdzie śmierć będzie pewna i szybka. Ta psychoza jest olbrzymia. Żołnierze niedoświadczeni, zarówno ukraińscy, jak i rosyjscy, jeżeli pododdziały składają się z takich żołnierzy, to ich dźwięk drona dosłownie paraliżuje. Co ciekawe, Rosjanie usiłują temu zaradzić, dlatego że oglądałem ostatnio materiały z ich szkoleń, i tam się szkolą już, gdzie dron im towarzyszy, i oni się uczą, jak robić uniki przed dronem, prawda? I tak dalej. Więc rosyjskich rekrutów instruktorzy starają się już oswoić z obecnością dronów na etapie szkolenia. I te drony dosłownie krążą im koło głów wręcz, prawda? Prawie ich tam uderzają w hełm. No po to, żeby nie było takim szokiem, kiedy ten dron się pojawi na polu walki.
No tak. Panie pułkowniku, muszę powiedzieć, że też ta nowa sytuacja, ta rewolucja dronowa wywołuje niezłe paradoksy, takie nawet tragikomiczne sytuacje. Otóż, panie pułkowniku i drodzy widzowie, Szwecja i Dania przekazała w darze armii ukraińskiej olbrzymią ilość zużytych sieci rybackich. Na przykład Danie same duńskie to są za 2,5 miliona euro. I żeby było śmiesznie, to są zużyte sieci, których już Duńczycy nie używają, bo po Brexicie nie mogą łowić na brytyjskich wodach przybrzeżnych. No i ktoś może zastanowić się, po cholerę ukraińskiej armii, nie wiem, parę kontenerów starych sieci. To oczywiście do maskowania przed rosyjskimi dronami.
Raczej do przechwytywania dronów.
O.
Myślę, że nie do maskowania.
Ale w jaki sposób? Z siecią rybacką?
Budowanie ścianek, tak? No bo dron w końcowej fazie lotu musi się zniżyć. Jeżeli ścianki będą blisko siebie, a tylko wąski prześwit, to jest większa szansa, że dron w nie po prostu wpadnie. Myślę, że to jest do przechwytywania dronów, a nie do maskowania przed dronami.
Okej, co nie zmienia faktu, że sprawa ciekawa. Jeszcze, żeby zamknąć kwestię dronów, widziałem też taki filmik dzisiaj, na którym światłowodowy, czyli jakiś dron nowej generacji, z kolei rosyjski, wciska się dosłownie w taką szczelinkę, nie wiem, czy pan to widział, i rozwala bunkier jakiś ukraiński. No, coś nieprawdopodobnego.
No tak, bo tu przy braku całkowitym zakłócania, przy braku broni takiej podstawowej do zwalczania dronów, które sobie pozwalają na takie manewry, bo tu wystarczyło, bo gdyby ktoś miał strzelbę gładkolufą, tak, z amunicją przeciwdronową, bo taka amunicja do strzelb jest, a nawet zwykłe, tak, kulki tam 0,8, tak, prawda? I strzał z takiej strzelby, tego drona by po prostu zestrzelił. Coraz mocniej w szkoleniu, zarówno rosyjskim, jak i ukraińskim, na etapie już przygotowań wchodzi strzelanie dorzutków z broni gładkolufej. Coś, co było domeną myśliwych kiedyś, obecnie wchodzi jako szkolenie wojskowe, tak? No bo gładkolufa strzelba, jeżeli strzelec potrafi strzelać do dorzutków, jest szansa, że trafi drona.
No jak opanuje nerwy.
Tak, to tu jednak zimnej krwi potrzeba sporo. Przy czym Rosjanie jak gdyby mają dobre podstawy, dlatego że oni od dość dawna produkowali strzelby automatyczne z wielkopojemnościowymi magazynkami. I to i taka strzelba, ona jest ciężka, nieporęczna, no ale to nie każdy żołnierz nosi ją, tak? Więc jak najbardziej obecnie to jest rozwiązanie, jeśli chodzi o zwalczanie dronów FPV na najbliższe odległości. W zasadzie jedyne, no bo co? No, trafienie drona z karabinka szturmowego w zasadzie to jest trochę fart. No, jest film, gdzie ukraiński żołnierz uciekał przed dronem, w końcu rzucił karabinem i tego drona tym karabinem...
Strącił,
prawda? Co prawda dron był na tyle blisko, że strumień kumulacyjny tego żołnierza i tak trafił, no ale udało mu się karabinem, ale nie bazujmy na tym, że żołnierze będą rzucać karabinami, żeby strącać drony. No to będę w naszej armii też szkolenie, na razie bardziej pilotażowo jeszcze, ale też takiego typu, czyli strzelby gładkolufe i tak dalej, strzelnice myśliwskie, też na razie pilotażowo się pojawiły.
No dobrze, panie pułkowniku, ponieważ ja mam jeszcze pytanie o Polskę, czy też szerzej o flankę północno-wschodnią, więc chciałbym podsumować trochę, cośmy opowiedzieli o tej Ukrainie. Na froncie no jest tak jak jest, to przedstawiliśmy tą sytuację, no ale co dalej? Czy jest jednak szansa na to, że te wszystkie nasze delegacje staną się teoretycznymi, bo dzisiaj Reuters, powołując się na tysiące jakichś źródeł super tajnych, poinformował, że Putin jednak chce pokoju i podał swoje dwa kluczowe postulaty. Reszta jest mniej ważna. Pierwszy to taki, że państwa Zachodu będą się musiały na piśmie zobowiązać, że nie zostanie NATO rozszerzone ani na Ukrainę, ale uwaga, co ciekawe, też na inne kraje postsowieckie, na przykład Mołdawię. To raz, no a drugi, no to wiadomo, pieniądze, czyli koniec sankcji. I teraz mam pytanie do panie pułkowniku, na ile szczere są te warunki dwa kluczowe Putina, na ile Zachód je może spełnić i na ile one rzeczywiście przyniosłyby pokój według pana?
To wszystko jest takim placebo trochę jakimś, ja mam wrażenie, bo przecież cele strategiczne Rosji znam. One zostały sformułowane wcale nie przed samą rosyjską inwazją pełnoskalową, tylko jeszcze wcześniej i one są nadal przez Kreml powtarzane. I moim zdaniem cała polityka Europy Zachodniej, bo Stanach Zjednoczonych, no ewidentnie Stany Zjednoczone obecnie grają trochę przy innym stoliku jednak, ale ten stolik europejski, tej gry strategicznej, no wiemy, co chce osiągnąć Federacja Rosyjska, prawda? Zdominować Ukrainę, odepchnąć NATO od swoich granic, prawda? Doprowadzić do zmiany układu finalnie bezpieczeństwa światowego. Czyli parytet Stanów Zjednoczonych ma zniknąć i tak dalej. I wszystkie pozostałe elementy, jeżeli nie są spójne z rosyjskim planem, to znaczy, że nie są prawdziwe. Po prostu. Tak? Że są zasłoną dymną. Jeżeli to pasuje do rosyjskich planów, tak. Nie pasuje, to znaczy, że jest to gra. No i tyle po prostu.
No tak. No dobrze, drodzy Państwo, to pewnie niedługo się przekonamy, a może nie, bo wojną, którą Trump miał skończyć jednym pstryknięciem, ciągnie się dalej i nie widać, żeby Trump był w stanie doprowadzić do tego wyśnionego dealu, za którego miał dostać Nagrodę Nobla. Ale ja chciałbym teraz na końcu naszej rozmowy zapytać o kwestię polską, a konkretnie możliwość dalszej eskalacji. Mam na myśli to, że od kilku dni bardzo dużo, przynajmniej w internecie, wzbudza emocji ćwiczenia Zapad 2025 zaplanowane na wrzesień. Garść statystyk, 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy plus oczywiście Białorusini wezmą w tym udział. No i pojawił się taki pogląd, że to może być zasłona dymna. Zaczną od manewrów, a skończą w Talinie na przykład. Albo w przysmyku suwałskim. Czy jest takie zagrożenie?
W przysmyku suwałskim raczej nie, no bo takie siły do zaatakowania Polski są głęboko niewystarczające. Natomiast czy w Talinie? No, nie można tego wykluczyć, absolutnie. Uważam, że nie, ale jak gdyby, czy na to powinno mieć podniesioną gotowość, tak? Siły szybkiego reagowania, czyli obie brygady. Przepraszam. Siły szybkiego reagowania NATO bez Amerykanów są poza siłami powietrznymi i marynarki wojennej, czyli lądowe są nieco dyskusyjne, powiedziałbym obecnie, jeśli chodzi o skalę, której możemy oczekiwać. Ale teoretycznie jest to możliwe. Praktycznie raczej nie, bo jednak tutaj reakcja Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nie do przewidzenia. Ja nie sądzę, żeby Trump pozwolił na obecnym etapie tego, co się dzieje, bo nie wiem, czy za rok, czy dwa takie okienko się nie pojawi. Ja bym się nie zdziwił nawet, gdyby dla Rosji takie okienko się pojawiło, ale nie na tym etapie jeszcze, tak? Więc myślę, że nie. Natomiast kolejne ćwiczenia, kolejne. No i teraz, jeżeli Rosja nas przyzwyczai, że te ćwiczenia są tylko ćwiczeniami, a za czwartym, piątym razem wykona jakiś dramatyczny ruch, prawda? No to gorzej. Ale myślę, że nie na tym etapie wojny z Ukrainą, bo prawda jest taka, że biorąc pod uwagę rozwój zachodnich sił zbrojnych, europejskich, to tak naprawdę obecnie dla europejskiego NATO tocząca się wojna na Ukrainie jest z korzyścią. Czyli tak naprawdę leży w interesie obecnie, tak, europejskiego NATO. No bo Ukraińcy nie walczą za Polskę, walczą za swój kraj, ale kupują nam i Zachodowi czas. I tu warto zwrócić uwagę, bo Niemcy, odnośnie kupowania czasu, Niemcy, którym możemy sporo zarzucić, jeśli chodzi o politykę z Rosją, ale na pewno Niemcom nie można zarzucić braku pragmatyzmu. I Pistorius, który został ministrem obrony, rząd się zmienił, ale minister obrony pozostał. I myślę, że jest to najlepszy od dłuższego czasu niemiecki minister obrony. No to akurat powiem, że pozostali nie byli nic warci, więc nie trudno być dobrym, kiedy pozostali, nawet nie pamiętali stopni wojskowych własnej armii i jeszcze tym się potrafili chwalić. To na fakcie przecież, tak? Pani minister obrony z dumą oświadczyła, że ona się na stopniach wojskowych nie zna. W którymś tam roku urzędowania zresztą. Nie na początku. Ale wróćmy i co mówią Niemcy ustami ministra obrony, że wprowadzają zupełnie nowy program naboru do Bundeswehry, dobrowolny początkowo. I to początkowo z naciskiem było powiedziane przez niemiecki rząd. Czyli jeżeli nie spełni pokładanych nadziei ten dobrowolny program, naboru do Bundeswehry, to Niemcy odwieszą, tak, obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, bo ich ustawa zasadnicza, czyli odpowiednik naszej konstytucji, nadal nie została zmieniona i nadal istnieje tam obowiązek, tak, odbywania służby zasadniczej i Niemcy zamierzają to odwiesić, no bo oni zakładają, że do końca roku wrócą do stanu tam 203 chyba tysiące etatu z mocną rozbudową sił obrony terytorialnej równocześnie.
Oczywiście.
Prawda? Więc, ale to kupuje, wojna kupuje czas, że można sobie pozwolić. Najpierw dobrowolna, potem obowiązkowa może, prawda? I to Europa Zachodnia ma ten komfort, że może sobie to planować. Oczywiście, oby ten komfort nie przerodził się znowuż w marazm. A mamy tyle czasu, prawda? No że to zdążymy, zdążymy. Nie? Wracając do tego żółwia, o którym mówiliśmy na początku, nie? Rosja ma tempo żółwia, tylko znamy bajkę z Morałem, wyścig zająca z żółwiem, no i zając miał cały czas, żeby tego żółwia przegonić. Nie? No i się ocknął w momencie, jak żółw był na mecie. Obyśmy, Rosja ma tempo żółwia w swoich działaniach ofensywnych. Nie? Tylko żebyśmy się nie okazali zającem, który zaspał. Ale prawda jest taka, Ukraina kupuje nam czas i tak naprawdę trwanie tej wojny leży przynajmniej pod względem militarnym, tak? W takim krótkotrwałym terminie, czyli paru lat, bo w polityce parę lat to krótki termin, prawda? W ciągu najbliższych paru lat, tak naprawdę leży w interesie Europy, no bo Rosjanie cały czas jednak muszą inwestować w wojnę, a nie bezpośrednio w rozbudowę sił zbrojnych.
No nie wiem, panie pułkowniku, ja muszę powiedzieć, że mam w tej sprawie takie mieszane uczucia, no bo znam ten argument, no, że każdy dzień to jest jeden czołg mniej, tak, rosyjski. No ale z drugiej strony cały czas się słyszy, że tych czołgów jest coraz więcej, że ta armia jest dużo lepsza niż ta armia, która zaczynała tą wojnę. I czy nie ma pan takiego poczucia, że każdy dzień tej wojny zwiększa ryzyko, że Polska zostanie w nią wciągnięta?
Nie, nie mam. Nie mam, przynajmniej nie na tym etapie jeszcze. Dlatego, że tu mamy bardzo, bardzo jasną politykę i to wszystkich jak gdyby liczących się polskich nurtów politycznych, więc myślę, że nie. Natomiast mnie nie tyle chodzi, że Rosja traci czołgi, czy je buduje. Bardziej chodzi mi o to, że Europa zacznie produkować swój sprzęt, a przede wszystkim zacznie przygotowywać się do nowego obrazu wojny, gdzie jednym z kluczowych czynników rażenia i wsparcia rażenia będą setki tysięcy dronów. O to chodzi, tak? Bo nie, ja naprawdę myślę, że w obecnym konflikcie nie będzie miało kluczowego znaczenia, czy Rosja będzie miała w linii 3000 czy 4000 czołgów. Ważne jest, że Rosja dziesięciokrotnie zwiększyła zdolności produkcyjne dronów w ciągu 3 lat i nadal je zwiększa. I oczywiście dron nie jest czynnikiem, który zadecyduje o wszystkim. Wojna to jest nadal splot wielu elementów, tak? W którym swoje miejsce ma i czołg, i artyleria, prawda? Ale ta wojna się nieodwracalnie zmieniła. No i teraz to daje Europie czas, żeby się przygotować do nowego obrazu wojny.
Rozumiem.
Prawda? O to chodzi. Natomiast armia rosyjska, ja słyszę, że jest gorsza niż na początku wojny. Moim zdaniem absolutnie nie. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam.
Ja mówiłem, że lepsza.
Ja wiem. Pan redaktor tak powiedział. Ja mówię, że mnie się zdarza słyszeć w różnych wypowiedzi. I to nie tylko polityków. Ja się z tym nie zgadzam. Czyli zgadzam się z panem redaktorem. Moim zdaniem armia rosyjska jest lepsza niż była na początku wojny. Owszem, straciła bardzo dużo kadr.
No właśnie.
Tak? Z tym, że Rozwój oficera na froncie jest kilkakrotnie szybszy niż w czasie pokoju. I w czasie pokoju, powiedzmy, on powinien dowodzić kompanią minimum 2 lata, potem pójść na kurs, tak, przepracować w sztabie i tak dalej, żeby pójść wyżej. Tutaj weryfikacja zdolności następuje znacznie szybciej. Tutaj, no, w czasie pokoju oficer, podoficer pracuje średnio 8 godzin na dobę, bo wojsk oficjalnie mamy standardowy dzień pracy. Oczywiście to jest wojsko, tam się czasami pracuje dłużej, ale Rosjanie pracują 24 godziny na dobę. Oczywiście część z nich nadal ginie, ale ci, którzy przeżyją, mając kilkuletnie doświadczenie bojowe, będą stanowili olbrzymią wartość, która będzie decydować nie tyle o jakości rosyjskich sił zbrojnych, ale o jej skuteczności. No bo Rosjanie dalej będą stawiali na ilość. Ale rosyjskie sztaby, rosyjscy oficerowie, rosyjscy podoficerowie, którym Rosjanom straszliwie brakowało, to będą weterani z doświadczeniem w wojnie pełnoskalowej. Ono może być cząstkowe, ono może być nie do końca adekwatne. Tylko ilu weteranów ma NATO z wojny pełnoskalowej? W ogóle. W ogóle. Tak? W tym rzecz. Stąd uważam, że armia rosyjska jest obecnie lepsza niż była.
W ogóle muszę powiedzieć, panie pułkowniku, na koniec trochę refleksyjnie, że przyglądam się z dużym zaciekawieniem rosyjskiej armii, którą się zawsze interesowałem. I ona jest taką zdumiewającą mieszaniną prześności, z drugiej strony nowoczesności już teraz, chociażby te światłowodowe drony, z drugiej strony, no, nie da się ukryć, skuteczności takiej powolnej, ale z drugiej strony też straszliwego okrucieństwa. Na przykład widziałem 2 filmiki z pastwienia się nad własnymi żołnierzami. Jednego tłukł pod oficer łopatą i robił pozorowany pogrzeb, nie wiem czy pan to widział, bluzgając na niego w jakiś straszny sposób, a drugie też nie chce mi się wiedzieć, że to jest możliwe, ale za jakieś naraził się kolegom jeden z żołnierzy, przywiązali go do jakiegoś pojazdu, jak w czasach Tuchajbeja, po stepie go na linię, na pełną parą, gdzieś tam, nie wiem czy pan to widział, po ziemi ciągnęli. Szokujące są takie rzeczy.
Tak, w Wojsku Rzeczpospolitej Obojga Narodów też była kara ciągnięcie po Majdanie, no, ale to były jak gdyby...
Ale teraz już chyba nie ma.
Nie, już nie. Prawda? Więc to kulturowo istniało, tylko jak gdyby no troszeczkę dawno temu. I świat się trochę zmienił. A widać nie wszędzie i nie do końca i w Rosji dalej ciągną, tak? Tylko że nie za koniem, a za pojazdem terenowym. Akurat tych filmów nie widziałem, ale widziałem dużo innych, które no, potwierdzają to, zresztą ja mówiłem o tym wielokrotnie, że w armii rosyjskiej dyscyplinę egzekwuje się siłą fizyczną. Najzwyczajniej w świecie, tak? Brutalnością, przemocą. I teraz my porównujemy armię rosyjską, ukraińską. No, niech pan redaktor się zastanowi, gdyby jakiś ukraiński oficer odważył się na coś takiego. Prawda?
Zjedliby go.
Tam nie ma żadnych problemów na Ukrainie, żeby żołnierz się zgłosił do parlamentarzysty jakiegoś i ten parlamentarzysta na forum przedstawił, prawda? Mieliśmy takie incydenty. Ostatnio mamy na Ukrainie jeszcze szeroką dyskusję znowuż dotyczącą kadr, dlatego że tam dowódca batalionu z takiej no, uważanej za perłę w koronie, zresztą obecnie słusznie, 47. Brygady, czyli tej wyszkolonej na zachodzie, uzbrojonej przez Zachód, tej, która uderzała jako pierwsza na Zaporożu, notabene wtedy nie poszło, potem już tej brygadzie szło tylko lepiej. Więc i dowódca batalionu z tej brygady publicznie krytykuje dowództwo, potem składa dymisję. I tam nikt go za to nie wbił na pal, a u Rosjan podejrzewam, żeby to szybko poszło, tak? Może nie na pal, ale tam ciągnięcie za samochodem byłoby dla niego najmniejszym problemem. Mało tego, tam nikt by tego nie opublikował. No to oświadczenie było publikowane w głównych ukraińskich portalach, tak? W mainstreamie szło. Tak? Dyskusja nad jakością dowodzenia i tak dalej. I to nie jest pierwszy incydent. Więc opinia publiczna jednak kontroluje to. Co nie znaczy, że w armii ukraińskiej też nie dochodzi do incydentów. To jest wojna i to jak gdyby takie rzeczy będą działy w jakiejkolwiek armii. Ważne, żeby nie było to akceptowane, żeby było to powszechnie potępiane, ścigane i tak dalej. W Rosji nie jest. Stąd, tak jak ja mówiłem, że armia rosyjska jest lepsza w skuteczności, niekoniecznie w jakości, bo nam z naszym podejściem kulturowym nie zaakceptujemy takiej jakościowo armii, gdzie jakość osiągana jest tłuczeniem łopatą i ciągnięciem za samochodem, prawda?
Dokładnie, dokładnie. No dobrze, panie pułkowniku, to jeszcze, żeby zamknąć wątek manewrów białorusko-rosyjskich, Zapad 2025, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska przygotowała swoją odpowiedź, a są nim manewry Żelazny Obrońca. Będą to manewry urządzone przez 18. Dywizję Zmechanizowaną. Czy to jest adekwatna odpowiedź wobec Zapadu?
W skali możliwości naszego kraju, tak.
Okej.
Okay. Czyli...
Czyli nie.
W sensie zdolności bojowych? No nie, no bo 100 tysięcy to jest 8 dywizji. No my będziemy ćwiczyć jedno.
No tak. Okej. Okay. To jest jasne. No ale przynajmniej coś tam zasygnalizujemy.
Nie, ale ona jest adekwatna do jak gdyby tego, czym możemy. Reagujemy na poziomie swoim, prawda? No bo Rosjanie mają w tej chwili, Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie mają w takim pełnym ukompletowaniu zdolne do walki między 200 a 300 dywizji. Tak twierdzą Ukraińcy, tak? No powiedzmy, że ta dolna granica, czyli mają 200. No my mamy 4, piątą na etapie formowania, docelowo chcemy mieć 6. Prawda? No z tym, że my nie mamy iść na wymianę z Rosją na masę, no to nie jest celem, tak? To jak gdyby zdolności obronne państwa osiąga się nie tylko liczebnością armii. Poza tym nasz front nie będzie taki jak ukraiński też. Ale mówię, odpowiedź jest jak gdyby do obecnych warunków, ona jest jak najbardziej odpowiednia. Natomiast super byłoby, no bo jeszcze niedawno w takich ćwiczeniach brały udział pododdziały amerykańskie, szczególnie aeromobilne, szybkiego reagowania i tak dalej, prawda? Tutaj dużo lepsze byłyby ćwiczenia nie polskie, a natowskie. One by miały jeszcze lepszy wydźwięk. Czyli gdyby się pojawiła dywizja niemiecka, ćwicząca wspólnie z Polakami. Prawda? Oczywiście to byłoby mocne zagranie, bo tutaj to mogło być potraktowane jako prowokacja, nakręcanie spirali. No poza tym Niemcy obecnie nie są w stanie takiej dywizji wysłać, nawet jednej. No dlatego tak tam zmieniają u siebie tak struktury, bo żadna z dwóch niemieckich dywizji nie ma wymaganej zdolności bojowej, aczkolwiek Niemcy to w tej chwili mocno usiłują zmienić i to w miarę szybko. Stąd tak, odpowiedź jest moim zdaniem jest jak najbardziej okej, tak? Ona jest jak najbardziej adekwatna do tego, co się dzieje, bo jednak mówię, zagrożenie to, że nagle te siły przekroczą gdzieś granicę, ono jest minimalne, no ale gdyby jednak, no to ta dywizja jest w stanie zareagować, nie? Tu sobie raczej dywagujemy nad bardzo, bardzo teoretycznymi scenariuszami. Ja uważam to za niemożliwe, ale to jest takie standardowa reakcja. Oni wysyłają swoich, żeby ćwiczyli, no to my ćwiczymy też. Przy czym tu inna rzecz jest ważna, bo my ćwiczenia tej dywizji zaplanowaliśmy już wcześniej i to po raz pierwszy od, no nie pamiętam kiedy, będzie ćwiczyć dywizja jako całość w Wojsku Polskim. Przedtem nie wysyłano całych dywizji, bo jest to duży wysiłek szkoleniowy, finansowy, logistyczny, ale po raz pierwszy chcemy przećwiczyć całością dywizji, całością. Przedtem ćwiczyła dywizja, ale elementami, które podgrywały skład. Tak? Czyli z dywizji, która miała 4 brygady, ćwiczyła jedna i sztaby 3 brygad. No i sztab dywizji. No i traktowaliśmy, że ćwiczy co? Dywizja. Prawda? Albo każda brygada wysyłała po jednym batalionie. I teraz jeden batalion reprezentował brygadę. Prawda?
Nie wiem, czy pan widział, panie pułkowniku, że Białorusini ogłosili, że po raz pierwszy ten ćwiczenia Zapad będą się odbywały w głębi terytorium. Nie na samym styku z Polską, no właśnie, żeby Polski nie zdenerwować. Więc mi się wydaje, że Białorusini są dosyć w ogóle w tej sprawie ostrożni. I ostatnie pytanie, panie pułkowniku, jest takie. Wall Street Journal poinformował, że Waszyngton bardzo obawia się rozwoju sytuacji nie gdzieś tam na pograniczu białorusko-polskim, tylko w północnej, na tej północnej flance, że tam może się zacząć coś dziać, no konkretnie oczywiście w Estonii, w państwach bałtyckich. I uwaga, wbrew temu, co tam Trump opowiada, że NATO już się wyczerpało, Amerykanie wzmacniają swoją obecność na Gotlandii i w ogóle na północy NATO. I według New Wall Street Journal właśnie ten północny odcinek jest najbardziej newralgiczny. I te przygotowania według tych źródeł Wall Street Journal to są poważne przygotowania, takie na prawdziwą wojnę. Czy podziela pan tą analizę, że jeżeli coś się naprawdę zacznie dziać, to gdzieś na Bałtyku, na północy?
Tak, podzielam. Ja zresztą parę razy mówiłem, że patrząc na to, co mamy teraz, bo za rok może to wyglądać inaczej przecież. Ale z perspektywy obecnej, my w sensie ludzie zajmujący się obronnością kraju, bardziej powinniśmy się martwić nie o obronę przesmyku suwalskiego przed Rosjanami, tylko o to, jak my go w razie czego przekroczymy i czy w ogóle przekroczymy, żeby wspomóc państwa nadbałtyckie, Łotwę, Litwę, Estonię. To raczej powinniśmy patrzeć, tak? Nie jak będziemy my bronić Polski, tylko co zrobimy jako członek NATO, jeżeli zostanie zaatakowana Łotwa, Litwa bądź Estonia, bądź 2 lub 3 z tych państw naraz. No bo teraz tak, co? Wypowiemy wojnę Rosji? Tada. Prawda? No bo jeżeli chcemy działać zgodnie z artykułem 5, my jako Polska, ale my nie zostaliśmy zaatakowani, tylko sojusznicy w ramach NATO. Prawda? To tutaj powinniśmy się zastanawiać. Przy czym w sensie kto? No, polska klasa polityczna, tak? Dowództwo polskiej armii. Jaki mamy na to plan? Polityczny i militarny. Okej, no powiemy, że okej, to wypowiemy, jak zrobią to Niemcy i Francuzi. Razem. No dobra. Ile granicy z Rosją
jest
mają
to
Niemcy?
Jakiś pomysł.
Ile granicy mają Francuzi z Rosją? Więc nawet jeżeli wypowiemy wojnę wspólnie, to trochę jesteśmy nadal w innym miejscu, prawda? To jest problem do rozważenia. Prawda? Ale on jest chyba rozważany, bo ostatnio słyszeliśmy, że Polska uważa, że powinna mieć więcej broni dalekiego zasięgu.
Miejmy nadzieję, panie pułkowniku, że nigdy w praktyce nie będziemy musieli tego dylematu rozstrzygać. I zawsze pozostanie akademicki na rozmowy na YouTubie w historii realnej.
Tak, to się nasze nasze plany, plany obronne powinny dotyczyć obrony Polski i obrony NATO. Czyli też Łotwy, Litwy, Estonii. Jakie by one nie były. Ja nie mówię, że powinniśmy, nie powinniśmy. Ważne, żeby mieć plan. I to skoordynowany z sojusznikami. W nowych uwarunkowaniach, prawda? I tyle, i tyle.
Pamiętam, panie pułkowniku, jak kiedyś rozmawialiśmy i powiedział pan, że jeżeli Ukraina padnie, tak na amen, to państwa bałtyckie są stracone.
Jeżeli Rosja zrealizowałaby plan maksimum, to moim zdaniem tak. Wcześniej czy później, ale tak. Czyli zrealizowałaby denazyfikację w ich pojęciu, demilitaryzację, odepchnęła NATO, wojska, tak? No bo wtedy co? No realizacja planu to jest z Łotwy, Litwy, Estonii wychodzą siły NATO. Zostają tylko ich własne. Prawda? Więc gdyby się udało ten plan maksimum, nawet bez tego, samo zajęcie Ukrainy. Dlatego, że ja się obawiam, że udałoby się po części społeczeństwo ukraińskie odwrócić trochę. Dalej byśmy tam mieli zwolenników Rosji na Ukrainie, których mocno by promowano wtedy. No, wasalizacja Ukrainy wiązałaby się z tym, żeby zaczęto co? Promować mocno prorosyjskość. Więc tak, utrata Ukrainy prawdopodobnie wiązałaby się finalnie z utratą, nie jestem w stanie powiedzieć, po roku, dwóch, może dziesięciu, ale z całą pewnością utratą Łotwy, Litwy, Estonii finalnie. Mocny, czarny scenariusz, natomiast obecnie jego szanse na realizację Rosja ma nadal niewielkie. No bo to jakie szanse? Bo chwilę temu mówiliśmy, że nie jest w stanie zająć czterech obwodów, nie? A kończymy, że zajmie całą Ukrainę, nie? Tak, że szanse mają małe. Prawda?
Panie pułkowniku, dziękuję, że pan to wyjaśnił, bo nie chciałbym zostawiać naszych widzów w poczuciu jakiegoś przerażenia. Drodzy państwo, ten scenariusz jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobny.
Natomiast my na niego powinniśmy mieć plan.
Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za całe wsparcie, które od was otrzymujemy na Patronite i na YouTubie. Dzięki naszym patronom możemy się utrzymać w akcji i skupić na pracy, którą dla państwa wykonujemy 4 razy w tygodniu. Teraz bardzo ważna sprawa. Like, sub, komentarz pod naszym filmem. To wszystko jest wielkie wsparcie i też za to bardzo państwu dziękuję i zachęcam. Kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I specjalny super kciuk dla partnera dzisiejszego odcinka, czyli Surfsharka. I oczywiście kciuk dla sympatycznego, błękitnego rekina. Aby skorzystać z super promocji dla widzów Historii Realnej, wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Polecam państwu bardzo naszą księgarnię internetową historiarealna.pl, w której kupicie książki naszych autorów. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.